No więc słuchaj, powiedział Thorin. Przed laty, za życia mojego dziadka, gromada krasnoludów wyparta z dalekiej północy przybyła wraz z całym majątkiem i narzędziami pod tę górę, którą widziałeś na mapie. Zaczęli tu wykopy, zbudowali tunele i ogromne podziemne hale oraz warsztaty, a w dodatku znaleźli, o ile mi wiadomo, mnóstwo złota i drogich kamieni. No w każdym razie zdobyli ogromne bogactwa i sławę, a mój dziadek został królem pod górą i był traktowany z wielkim szacunkiem przez śmiertelnych ludzi, którzy mieszkali na południu, a z czasem osiedlili się nad górnym biegiem Bystrej rzeki, aż po dolinę w cieniu góry. Założyli tu pod ówczas wesołe miasto Dal. Królowie przysyłali po naszych snycerzy i nawet mniej biegłych wynagradzali hojnie. Ojcowie przyprowadzali do nas swoich synów na naukę i płacili za nią szczodrze, przede wszystkim w naturze, żywnością, bo my nie trudziliśmy się uprawą ziemi ani staraniem o prowianty. Były to pod każdym względem złote czasy dla nas. Najuboższy z krasnoludów miał dość pieniędzy na własne potrzeby i na pożyczkę dla innych, a także dość czasu, żeby wyrabiać piękne przedmioty po prostu dla własnej rozrywki. Nie mówiąc już o przepięknych, czarodziejskich zabawkach, jakich dziś próżno byś szukał na świecie. Toteż sale w domu mego dziadka były pełne cudownych klejnotów, rzeźb i pucharów, a w sklepie z zabawkami w Dali można było oczy wypatrzeć. Te właśnie rzeczy skusiły smoka. Smoki, jak wiadomo, kradną złoto i klejnoty ludziom, elfom i krasnoludom, gdziekolwiek się da. Strzegą swoich łupów do ostatniego tchu, czyli na wieki, bo nie umierają, chyba że je ktoś zabije. Ale nie umieją się nimi cieszyć. Nie używają z nich nic, bodaj miedzianego pierścionka. Smoki wcale nie odróżniają pięknej roboty od partactwa, chociaż dobrze się zazwyczaj znają na rynkowej cenie przedmiotów. Same też nic nie potrafią zrobić, nie umieją nawet zreperować obluzowanej łuski na własnym pancerzu. W owych czasach na północy żyło wiele smoków, złoto zaś stało się zapewne rzadkością, kiedy krasnoludy zbiegły na południe lub wyginęły, a smoki szerzyły coraz gorsze nieszczęścia i spustoszenia. Szczególnie chciwy, silny i zły był gad imieniem Smaug. Pewnego dnia przefrunął on na południe. Najpierw usłyszeliśmy okropny szum, jakby huragan nadciągał z północy, a sosny na górze skrzypiały i skrzypiały na wietrze. Garstka krasnoludów, które przypadkiem były na powierzchni, do tych szczęśliwców i ja należałem, byłem wtedy młodym, żądnym przygód chłopcem i stale włóczyłem się wokół góry. To właśnie ocaliło mi życie. Zobaczyliśmy z daleka, jak smok spadł na górę i jak tresnęły wokół niego płomienie. Potem zsunął się po stoku w dół, a gdziekolwiek przeszedł, las stawał w ogniu. Wówczas już dzwony w Dali uderzyły na trwogę, a wojownicy chwytali za broni. Krasnoludy rzuciły się do swojej głównej bramy, lecz tam czyhał na nie smok. Nikt nie uszedł tą drogą z życiem. Rzeka zagotowała się i wezbrała. Miasto przesłoniła mgła, a pod jej osłoną smok zbliżył się niepostrzeżony i wymordował większość wojowników. Zwykła, nieszczęsna historia, aż nazbyt pospolita w tamtych czasach. Smok zawrócił do głównej bramy, wpełznął do środka, splądrował wszystkie hale, uliczki, tunele, zaułki, piwnice, mieszkania i korytarze. Nie został we wnętrzu góry ani jeden żywy krasnolud, a smok zagarnął wszystkie bogactwa. Prawdopodobnie zwyczajem smoków zgromadził je w najgłębszej jaskini, spiętrzył na kupę i sypia na górze skarbów, niby na łóżku. Odtąd nieraz wypełzał przez główną bramę i nocą napadał na Dal, porywając ludzi, a szczególnie dziewczęta, by je pożreć. W końcu miasto upadło. Wszyscy mieszkańcy albo wyginęli, albo uciekli. Co się tam teraz dzieje, nie wiem na pewno, ale przypuszczam, że nikt dzisiaj nie mieszka bliżej góry, niż sięga brzeg Długiego Jeziora. My, którzyśmy ocaleli, będąc na powierzchni, Siedzieliśmy w ukryciu, płacząc i przeklinając Smauga, gdy niespodzianie zjawił się przy nas mój ojciec i dziadek, obaj z osmalonymi od ognia brodami. Byli bardzo chmurni, nie mówili nic prawie. Kiedy spytałem, jakim sposobem wydostali się spod ziemi, kazali mi trzymać język za zębami i powiedzieli, że dowiem się tego kiedyś, we właściwym czasie. Potem wszyscy wywędrowaliśmy stamtąd i musieliśmy zarabiać na życie, jak się dało i gdzie się dało, w różnych krajach. Często wiodło nam się tak źle, że pracowaliśmy jako prości kowale albo w kopalniach węgla. Nigdy jednak nie zapomnieliśmy o naszym zrabowanym skarbie. Nawet teraz, kiedy, przyznaję, uciułaliśmy coś niecoś i mamy się nie najgorzej, tu Toryń pogładził złoty łańcuch, który nosił na szyi, nie wyrzekliśmy się zamiaru odzyskania skradzionych bogactw i chcemy się zemścić na przeklętym Smaugu, jeśli to będzie możliwe. Często zastanawiałem się nad tajemnicą ocalenia mego ojca i dziadka. Dziś rozumiem, że musieli mieć ukryte boczne drzwi, nikomu prócz nich dwóch nieznane. Okazuje się, że narysowali je na mapie. Ciekaw jestem, jakim sposobem Gandalf zdobył tę mapę i dlaczego nie dostała się mnie, prawowitemu spadkobiercy. Nie zdobyłem jej, ale ją dostałem, odparł czarodziej. Twój dziadek został zabity, jak sobie zapewne przypominasz, w kopalniach Mori przez goblina. Przeklęty goblin, wiem, rzekł Thorin. A twój ojciec ruszył w świat 21 kwietnia. W ostatni czwartek upłynęło 100 lat od tego zdarzenia. Odtąd nie widziałeś go już. Prawda, prawda, rzekł Thorin. Otóż właśnie, twój ojciec dał mi mapę i kluczyk, żebym te rzeczy tobie przekazał. Jeśli spełniłem to dopiero teraz i w sposób, jaki uznałem za stosowny, nie możesz mieć do mnie pretensji. Wiesz, jak trudno było ciebie odnaleźć. Twój ojciec nie pamiętał własnego imienia, kiedy mi wręczał ten dokument. To też i twego nie mógł mi powiedzieć. W gruncie rzeczy sądzę, że zasłużyłem tylko na pochwałę i wdzięczność. Masz, zakończył, podając mapę Thorinowi. Nie rozumiem, rzekł Thorin, a Bilbo pomyślał, że chętnie powiedziałby to samo. Wyjaśnienie nic im jakoś nie wyjaśniło. Twój dziadek, odparł czarodziej zwolna i gniewnym głosem, nim poszedł do kopalni Mori, oddał dla bezpieczeństwa mapę synowi. Twój ojciec po śmierci dziadka ruszył szukać szczęścia i wziął mapę z sobą. Przeżył wiele bardzo przykrych przygód. Nigdy jednak nie zdołał dotrzeć w pobliże góry. Nie mam pojęcia, jak się tam dostał, ale spotkałem go jako więźnia w lochach czarnoksiężnika. — A cóż ty tam robiłeś? — spytał Thorin ze zgrozą. A wszystkie krasnoludy zadrżały. — To już niech cię nie obchodzi. Jak zawsze czegoś szukałem. Była to paskudna, niebezpieczna wyprawa. Nawet ja, Gandalf, ledwo się uratowałem. Chciałem ocalić twego ojca, ale już było za późno. Postradał rozum, majaczył. Zapomniał niemal o wszystkim prócz mapy i kluczyka. Dawno zapłaciliśmy goblinom z Mori, rzekł Thorin. Trzeba by pomyśleć i o czarnoksiężniku. Nie mów głupstw, to ponad siły wszystkich krasnoludów razem wziętych. Gdyby nawet udało się zebrać rozproszonych na cztery wiatry z powrotem do gromady. Jedynym życzeniem twojego ojca było, żebyś odczytał mapę i użył klucza. Smok i góra to zadanie i tak aż za wielkie na twoje siły.
Słuchajcie, słuchajcie, pomyślał Bilbo i przypadkiem pomyślał na głos.
Czego mamy słuchać? Spytali wszyscy razem, zwracając się szybko w jego stronę.
Bilbo tak był podniecony, że odparł. Tego, co chcę wam powiedzieć.
A co masz do powiedzenia?
Ano to, że moim zdaniem powinniście iść na wschód i rozejrzeć się tam dobrze. Bądź co bądź, są tam ukryte boczne drzwi. A nawet smoki muszą czasem sypiać, jak mi się zdaje. Jeśli siądziecie na progu i będziecie myśleć długo, to w końcu chyba coś wymyślicie. A teraz, wiecie, Myślę, że już dość nagadaliśmy się jak na jedną noc. Jeśli rozumiecie, co chcę przez to powiedzieć. Może byśmy tak poszli spać? A jutro wybrali się od samego rana i w ogóle dam wam porządne śniadanie, zanim ruszycie w drogę.
Ruszymy, a nie ruszycie, chciałeś powiedzieć, poprawił Thorin.
Czyż nie jesteś włamywaczem? Czy siedzenie na progu nie należy do twojego zawodu, że już nie wspomnę o włamywaniu się do wnętrza? Ale co do spania i śniadania, zgadzam się z tobą. Przed podróżą lubię zjeść pół tuzina jajek z szynką. W jajecznicy niesadzone i uważaj, żeby zanadto nie rozbełtać.
Z kolei inni zaczęli zamawiać śniadania, a żaden nawet nie dodał proszę, co bardzo zirytowało hobbita. Po czym wstali od stołu.
Bilbo musiał każdemu znaleźć miejsce na nocleg, zapełniając wszystkie gościnne pokoje i ścieląc posłania na fotelach i kanapach. Dopiero kiedy ułożył całe towarzystwo, mógł się sam także położyć w swoim małym łóżku, bardzo zmęczony i nie bardzo szczęśliwy. Postanowił sobie mocno, że nie wstanie o świcie i nie będzie się fatygował przyrządzaniem dla gości wymyślnych dań na śniadanie. Żyłka tuków zmiękła w nim i wcale już nie był pewien, czy się w ogóle wybiera w jakąś podróż na zajutrz. Leżąc, słyszał jeszcze, jak Thorin w sąsiednim, najeleganckszym pokoju nuci sobie.
Ponad gór omglony szczyt, lećmy zanim wstanie świt, by jaskiniom, lochom, grotom czarodziejskie wydrzeć złoto.
Bilbo usnął z tymi słowami w uszach i miał bardzo niemiłe sny. Słońce już stało wysoko, kiedy się następnego ranka obudził.